Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku audycji Medyczna ABC. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Andrzej Tynecki, specjalista gastroenterolog. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dzisiaj porozmawiamy o badaniach endoskopowych. Zdarza się, że gdy zachorujemy, lekarz nasz rodzinny zleca nam wykonanie takich badań. Panie doktorze, czym one są i jakie są rodzaje takich badań?
W tej chwili badania endoskopowe są bardzo ważnymi badaniami ze względu na ich doskonałość i dokładność badania, ale możliwość wykrywania wielu stanów chorobowych, ale także możliwość leczenia dzięki zastosowaniu endoskopii, a więc nieinwazyjnemu leczeniu, które jakby zmniejsza inwazję w organizm. A więc endoskopowo, bez widocznych szwów, cięć i tak dalej, możemy usunąć niektóre zmiany, ale także zadziałać leczniczo, zatamować krwawienie lub wykonać bardziej skomplikowane zabiegi, o których ewentualnie później opowiem. Endoskopia, no, chęć zaglądania do wnętrza człowieka pojawiła się już dawno, ale pierwsze takie skuteczne próby były gdzieś około 1800 roku. Oczywiście wtedy to były eksperymentalne, nie miały znaczenia praktycznego. Pierwsze takie sztywne aparaty endoskopowe, które zostały udokumentowane, były w 1868 i taka ciekawostka, te badania wykonano aparatem sztywnym z optyką, a jakby pacjentem był połykacz miecz. I to dzięki temu udało się wykonać pierwszą gastroskopię u osoby, która była, był to aparat sztywny. No i tak było to historycznie, ma charakter taki ciekawostki. Potem były aparaty półsztywne stosowane gdzieś w połowie lat 40. one weszły, ale tak naprawdę rewolucję w endoskopii zrobiły fiberoskopy, czyli giętkie aparaty, które można sobie zwinąć na rękę, owinąć, które można całkowicie elastyczne, i one weszły do użytku pod koniec lat 50., dokładnie 58 rok, kiedy były pierwsze prezentacje aparatów giętkich, tak zwanych fiberoskopów. Od tego momentu jest olbrzymia rewolucja tych badań. Setki milionów się wykonuje tak naprawdę na całym świecie. Jest to bardzo pomocne narzędzie diagnostyczne i lecznicze.
Najczęściej słyszymy o gastroskopii. Jakie są jeszcze badania endoskopowe?
No najczęściej tak, oczywiście to było badanie, które pierwsze tak jakby weszło, było do tego arsenału diagnostycznego. Następnie no, badania jelita, czyli kolon z łaciny, to jest kolonoskopia, i badania kolonoskopowe. Drugie bardzo pożyteczne badanie. Oczywiście mamy inne skopie, takie trochę, które już są poza nas, bo jest laryngoskopia, czyli może możliwość obejrzenia krtani. Można duodenoskopię, czyli obejrzeć dwunastnicę. Możemy też użyć specjalnych aparatów do oceny dwunastnicy w zabiegach nadużyciowych, tak zwane zabiegi ECPW. Następnie no, są badania, które są wykonywane z wykorzystaniem aparatów podobnych do gastroskopów, ale na końcu mają sondę ultrasonograficzne. Nazywają się te badania skrótowo z angielskiego EUS, ale to są badania, takie połączenie endoskopii z ultrasonografią, gdzie głowica jest wewnątrz organizmu. Pozwala to na bardzo dokładną wizualizację zmian wewnątrz organizmu, ale także wykonanie zabiegów, biopsji tych zmian, co często jest ważne w różnicowaniu zmian, zwłaszcza nowotworowych.
Jak się przygotować do gastroskopii?
Tak naprawdę to trzeba się przygotować psychicznie, czyli się nastawić do tego, i to jest jeden z ważniejszych elementów. No badanie nie jest przyjemne, a pacjenci często zadają pytanie, czy jest bolesne. Generalnie nie jest to badanie bolesne, poza jakimś wzdęciem i rozciąganiem żołądka, więc taki dyskomfort może powodować, ale z natury nie jest bolesne, jednak jest nieprzyjemny odruch wymiotny przy zakładaniu aparatu, dlatego najczęściej znieczulamy gardło, rzadko wykonujemy zabiegi w pełnym znieczuleniu w naszych warunkach, a powiedzmy sobie 98%, gdzieś tyle, 95%, to są pacjenci, którzy mają znieczulone tylko gardło, aby zlikwidować odruch wymiotny albo go znacznie zredukować. Do takiego badania wystarczy być 6 godzin na czczo i to jest w zasadzie jedyna, oczywiście potrzebna zgoda pacjenta i jakieś tam bardziej szczegółowe no, wskazania albo przeciwwskazania kardiologiczne, ale to zwykle dotyczy pacjentów szpitalnych w ciężkim stanie, chociaż czasami wykonujemy i u takich pacjentów w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia, jak na przykład kiedy istnieje krwotok i musimy jakby działać w trybie natychmiastowym i wiemy, że to jest jedna z, czasami jedyna szansa uratowania życia. Celem badania jest przede wszystkim zbadanie, ocena wnętrza, czyli ocena, tak jak przy gastroskopii, oceniamy gardło, przełyk, żołądek i początkowy odcinek jelita cienkiego, czyli dwunastnicę. Celem jest no, wykluczenie zmian zapalnych, czy nie ma tak popularnie ocenianych wrzodów, nadżerek, ubytków, czy nie ma infekcji helikobakter, czy nie ma przewlekłego zapalenia żołądka, ale także stosujemy na przykład w celu wykrycia choroby trzewnej, czyli celiakii, jak pobieramy wycinki z jelita cienkiego w trakcie gastroskopii. Czyli to badanie ma na celu nam głównie cel diagnostyczny. Takim popularnym, większość badań ma charakter diagnostyczny. Jeżeli coś stwierdzimy, nieprawidłowości lub jest jakaś wątpliwość, pobieramy wycinki w trakcie tego badania i tak się dzieje najczęściej, bo przynajmniej wycinki w kierunku bakterii helikobakter są pobierane, ale często bywa też, o tym trzeba powiedzieć, to jest dobre narzędzie lecznicze, czyli jeżeli mamy polipy w żołądku, możemy je usunąć endoskopowo. Jeżeli mamy krwawienie, mamy kilka technik tamowania krwawień, więc możemy założyć takie klipsy metalowe, które zaciskają naczynie, możemy zniszczyć to bimerem argonowym, czyli coś, co przypomina troszeczkę taki strzał piorunem, który powoduje zniszczenie naczynia. Możemy także w innych technikach opanować na przykład krwotok. Także to jest bardzo pożyteczne narzędzie. No, niestety te badanie czasami bywa nieprzyjemne.
Czyli raczej same zalety, czy jeszcze ma jakieś wady?
No wada to jest właśnie ten dyskomfort jednak. I wiele osób reaguje lękiem, niepokojem, poczuciem, że w trakcie zakładania aparatu będą mieli duszność albo będą mieli trudności. Rzeczywiście tak się nie dzieje, kwestia nastawienia psychicznego, ale na pewno to jest badanie, które daje dyskomfort i na pewno nie jest jakby komfortowe, ale ma bardzo wiele zalet. No nie ma niestety tomografia, rezonans, pacjenci często pytają, czy jakieś badanie zastąpi to. No niestety nie, na tym etapie naszej wiedzy nie ma badania, które by potrafiło zastąpić. Trzeba pamiętać także, że gastroskopy często na końcu mają swojego tego aparatu wbudowany mikroskop i pozwalają pewne rzeczy nawet powiększyć, czyli praktycznie można w różnych technikach oceniać rzeczy bardzo małe zmiany, wykrywać bardzo wczesne zmiany, w tym także nowotworowe, i jednocześnie endoskopowo usuwać.
I pozostaje mieć nadzieję, że technika pójdzie do przodu i będzie to mniej nieprzyjemne badanie.
Tak, na pewno już teraz się zmieniło. To nie jest tak, że przez kilkadziesiąt lat nawet, albo kilkanaście ostatnich, te aparaty są cieńsze, bardziej elastyczne, mają lepszy obraz, łatwiej je zakładać, doskonalsze, ale jednak ta istota badania pozostała taka sama.
W tym miejscu może wspomnielibyśmy o tych kapsułach endoskopowych. Czy to ma zastąpić gastroskopię?
No na razie jeszcze nie. Wadą kapsuły jest przede wszystkim, że zakładając gastroskop do żołądka, czy umieszczając gastroskop, możemy podać powietrze i go rozdmuchać. Zakładając kapsułę, no może opowiem o kapsule, to tak się nie dzieje, więc żołądek jest obkurczony i można pomiędzy fałdami błony śluzowej żołądka przeoczyć zmiany. Więc to nie jest badanie dobre do oceny żołądka, za to dość dobre do oceny jelita cienkiego. To jest jedno z lepszych badań do oceny jelita cienkiego i te badania także wykonujemy w naszym tutaj ośrodku. Nie jest to tego dużo, ale przy podejrzeniu chorób jelita cienkiego wykonujemy badanie kapsułą. Taka kapsuła to wygląda jak duża tabletka. Ma jeden lub dwa obiektywy na dwóch końcach i ma zapas energii, czyli po włączeniu jest od 7 do 12 godzin jakby pracuje. Pacjent jest przygotowany, czyli podobnie jak do gastroskopii nadszczu, a czasami podajemy jeszcze płyn przeczyszczającą substancję, żeby jelito było puste, żeby można było bardziej dokładnie zweryfikować. Ale trzeba pamiętać, że kapsuły są dedykowane wybiórczo praktycznie w obecnym stanie wiedzy do oceny głównie jelita cienkiego, a więc stosunkowo rzadkich chorób.
Wygodniejsza forma, ale no nie do końca do zastosowania dla każdego.
Tak, nawet może być raczej to w wybiórczych przypadkach, a w wyjątkowych sytuacjach.
A skoro już jesteśmy przy jelitach, porozmawiajmy o kolonoskopii. Jak przygotować się do takiego badania?
Kolonoskopia w tej chwili jest, jak wiemy, bardzo ważnym badaniem w związku ze znacznym wzrostem zachorowania na nowotwory jelita grubego. To jest jedno z pierwszych miejsc zajmuje we wszystkich nowotworach. To jest w naszej populacji, to jest czasami lokują tę chorobę na drugim lub trzecim miejscu, a więc bardzo popularne. W związku z tym trzeba pamiętać, że też nowotwory jelita rozwijają się wolno i zwykle od kilka lat co najmniej, nawet czasami kilkanaście. Więc wykonanie kolonoskopii raz na kilka lat daje taką pewną zabezpieczenie, że taki nowotwór nie wystąpi. jak się przygotować? No oczywiście na pewno trzeba rozważyć, czy są wskazania, czy takie badanie jest potrzebne, ale te wskazania są dość szerokie i dość często się wykonuje. Następnie no, trzeba niestety przyjąć preparaty przeczyszczające i to spora grupa pacjentów ocenia to, że gorsze jest to przyjęcie tych preparatów przeczyszczających i dokładne oczyszczenie jelita niż samo badanie jako takie. Jest kilka preparatów i zwykle pacjenci dostają przed badaniem instrukcję, ale na pewno pacjenci muszą być na czczo, zwykle kilkanaście godzin i dodatkowo jeszcze przyjąć specjalne płyny lub proszki przeczyszczające. One dają czyste jelito, a więc możliwość dokładnej oceny. Ważne jest dobre oczyszczenie jelita, ponieważ to jakby warunkuje dokładną ocenę i też warunkuje, że niczego nie przeoczymy w tym badaniu. Mamy jakby kilka elementów. No widzimy jakby wzrokiem te zmiany. Już możemy wstępnie rozpoznać, czy to jest proces zapalny, czy jest nowotworowy, czy są uchyłki, czy są polipy. Następnie oczywiście możemy wykonać zabiegi i takie zabiegi są wykonywane tutaj już przy takie najczęstszym zabiegiem jest polipektomia, czyli usunięcie polipów, które się stwierdza w trakcie kolonoskopii. Jeżeli to są duże, to jest specjalna jakby hospitalizacja i wtedy endoskopowo usuwamy nawet duże zmiany. Wiemy także, że polipy ulegają przemianie nowotworowej. Z czasem, zwykle po kilku latach, niektóre już jak są duże, mogą mieć już w sobie ogniska nowotworowe, a więc tego typu zabiegi są jakby najczęściej. Rzadziej się stosuje zabiegi tamowania krwawień lub zniszczenia zmian naczyniowych, które krwawią na takich tak zwanych angiodysplazji, tym bimerem argonowym, o którym wspomniałem wcześniej, czyli tak jakby w atmosferze argonu spalenie naczynia krwawiącego. Czasami stosuje się techniki poszerzania jelita zwężonego w przebiegu procesu nowotworowego lub zapalnego. Znacznie poprawia pacjentom komfort życia.
Czy jest to badanie w 100% skuteczne, czy może ma jakieś wady?
Badanie jest zwykle uciążliwe. Raz przygotowanie, często bywa także dyskomfort i bolesne. Nie jest to jakaś straszny dyskomfort, ale jednak bywa bolesny. Zdarzają się pacjenci, którzy źle tolerują te badanie, zwłaszcza osoby po wcześniejszych licznych operacjach brzusznych. To jest ta grupa najbardziej jakby narażonych na dolegliwości bólowe pacjentów. Więc no, to jest wada tego badania. Oczywiście każde badanie nie jest doskonałe i wiemy, że jakiś procent nie udaje się albo przeoczyć. No, zawsze jakiś tam ułamek procent, ale też trzeba pamiętać, że wirtualna tomografia, rezonans magnetyczny nie są tak doskonałe jak kolonoskopia. Niż obejrzenie to, że tak powiem, wzrokiem dokładna ocena. My używamy ekranów często 40-calowych, a samo światło jelita jest gdzieś 2-3 centymetrowe, więc już mamy prawie 50-krotne powiększenie tego obrazu, jak tylko patrzymy w monitory, a więc szansa na znalezienie nieprawidłowości jest duża, więc to są, no, to są zalety.
Te dwa badania są wykonywane najczęściej. Może porozmawiajmy też o takich trochę bardziej egzotycznie brzmiących, jak na przykład endosonograf.
Endosonografia to jest to technika, no bardzo podobny aparat, można powiedzieć, tak jakby skutowo wygląda jak gastroskop, a więc elastyczny endoskop długości około metra, a na końcu którego dodatkowo oprócz obrazu z obiektywu mamy głowicę ultrasonograficzną. Do czego to służy? Służy do dokładnej oceny narządów wewnętrznych, głównie trzustki, dróg żółciowych i innych zmian, które się dzieją w ścianie żołądka lub w jego okolicach. Badanie jest dokładne i ma tą zaletę, że w czasie tego badania można za pomocą specjalnych igieł pobrać materiał ze stwierdzonych zmian. Więc to ma tą zaletę, bo robimy tomografię, która Państwo, jak wiele osób uważa, że jest doskonałym badaniem. No tak, ale nie potem widzimy, że jest jakiś guz. Dzięki endosonografii nie tylko widzimy tego guza, ale możemy pobrać materiał i możemy powiedzieć potem na podstawie pobranego materiału cytologicznego, czy to jest zmiana ma charakter łagodny, czy nowotworowy, a więc to jest badanie, które jest daleko bardziej idące, bardziej doskonałe. Często uzupełnia badanie tomograficzne. Także to jest te badania tego typu endosonografii wykonujemy od kilku lat w naszym szpitalu. I są bardzo dobre badania, niestety też dość uciążliwe i często pacjentów lekko przysypiamy do tego badania.
A czym jest ECPW?
ECPW jest to badanie, które za pomocą specjalnego aparatu duodenoskopu, a więc przystosowanego do badania dwunastnicy, oceniamy drogi żółciowe. To też jest bardzo ważne, ponieważ ilość schorzeń dróg żółciowych z wiekiem rośnie. Głównie jest to zmiany nowotworowe są, ale przede wszystkim kamica dróg żółciowych. Bo często osoby już nie mają pęcherzyka, objawy są podobne jak kolka żółciowa i dzięki temu badaniu możemy obrazować drogi żółciowe. Następnie możemy te drogi poszerzyć i wprowadzić specjalne narzędzia, które pozwolą usunąć nieoperacyjnie złogi z dróg żółciowych. Badanie jest bardzo potrzebne i, że tak powiem, zastępuje rozległe albo obciążające operacje brzuszne.
Te badania są potrzebne, nie da się ich zastąpić żadnymi innymi, więc nie powinniśmy się bać. Wiadomo, nie będą do końca przyjemne zawsze, ale to też jest krótkotrwały dyskomfort.
Tak, no trzeba pamiętać, że badania są nieprzyjemne, ale nikt też nie wykonuje tych badań i nie zleca bez potrzeby. Jak jest problem, trzeba go rozwiązać. W tej chwili nie ma innego doskonałego badania. Dopóki tak nie ma, no trzeba się bardziej psychicznie nastawić do tego, że po prostu trzeba to wykonać i na tym poprzestać. No. Nie analizując to też, bo do swojego doświadczenia wiem, że pacjenci szukają jakichś obocznych dróg, że może rezonans, a może tomografia. Niestety nie. Nic nie zastąpi takiego badania jak badania endoskopowe, gastroskopia czy kolonoskopia.
Zatem potraktujmy tą gastroskopię jako taką jedyną w życiu szansę na obejrzenie samego siebie od środka.
Tak należy ocenić, a poza tym no, to jest trochę zło konieczne i trzeba podejść do tego, że ale za to doskonałe narzędzie i może nam wiele pomóc i także ustalić ich schorzenie i pomóc wyleczyć, a samo w sobie też może być elementem leczenia.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan dr Andrzej Tenecki.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.
Słuchaj audycji w każdy poniedziałek i piątek o 12.35. Powtórka programu tego samego dnia o 18.35.